gość Radia Lublin.
15 minut po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Jacek Czerniak, przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5 pytań prejudycjalnych w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym i zawiesił stosowanie niektórych przepisów ustawy. Oczywiście chodzi o te dotyczące sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia i mieli przejść w stan spoczynku, czy zostali przeniesieni w stan spoczynku. No i mamy pat, dlatego że różne autorytety prawnicze, polityczne mają radykalnie odmienne zdanie na ten temat. No i co taki biedny Polak, który nie do końca ma pojęcie w prawie, ma o tym wszystkim sądzić?
No przede wszystkim, jak pan powiedział, autorytety prawnicze dzisiaj spierają się i są dwie grupy, które nawzajem się wykluczają. Jedni stwierdzają, że Sąd Najwyższy postąpił zgodnie z prawem, że miał takie prawo, miał podstawę prawną do skierowania tych pytań do Trybunału Sprawiedliwości. Druga część mówi, że nie miał podstawy prawnej, czyli nie miał prawa skierowania tych pytań. I jak właśnie, jak pan określił w metaforze, biedny Polak ma się do tego odnieść, jak ten właśnie przeciętny obywatel naszego kraju ma to rozumieć? Oto ten spór prawny, moim zdaniem, powoduje przede wszystkim obniżenie rangi całego wymiaru sprawiedliwości, w tym tego najwyższego wymiaru sprawiedliwości, jakim jest niewątpliwie Sąd Najwyższy. Polacy zastanawiają się, o co chodzi. Z jednej strony jest przejście czy skierowanie tych sędziów powyżej 65 roku w stan spoczynku. Z drugiej strony oni stwierdzają, że jest to niezgodne z prawem i autorytet Sądu Najwyższego, czyli całego wymiaru sprawiedliwości, legnie w gruzie, ponieważ jak Polacy mają oceniać właśnie to, co się dzieje? No, z jednej strony zastanawiają się, czy chodzi o pieniądze i prestiż, bo dzisiaj media przedstawiają, że około 200 kandydatów do Sądu Najwyższego zgłosiło się, w tym najwięcej kandydatów do tej Izby Dyscyplinarnej, gdzie mówi się, że 40% upasażenia jest więcej. Czyli co, spór o prestiż, o kasę, czy spór prawny?
No właśnie, jak to widzi SLD z pozycji opozycji pozaparlamentarnej, tak na spokojnie, nie będąc w takim ogniu tej bezpośredniej walki politycznej?
I to bardzo dobre pytanie, ponieważ ten dystans powoduje taki spokój, brak tego zgiełku politycznego. Dzisiaj na pewno faktem jest to, że trzeba wymiar sprawiedliwości zmienić, trzeba go po prostu usprawnić, ale czy formą usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, tej przewlekłości rozpraw, sformalizowania, tego długiego czekania na to wszystko.
Czyli tego wszystkiego, na co czego oczekują Polacy.
Obywatele tego oczekują. Idziemy do sądu, powinniśmy te sprawy mieć w miarę szybko, sprawnie rozstrzygnięte. Oczywiście jedna strona będzie zadowolona, druga niezadowolona, ale te procedury, te formalności są tak skomplikowane. Ten wymiar sprawiedliwości powinien być, jak powiedziałem, zmieniony w sensie nawet tego, że pewne sprawy powinny być wyjęte spod orzekania sądów do innych instytucji, żeby to szybciej usprawnić, żeby sądy się, nie mówiąc kolokwialnie, zatykały. I czy te ustawy dotyczące nowelizacji, 5 ustaw nowelizujących Sąd Najwyższy, usprawniają to, co mówiłem? No nie, powodują tylko takie wrażenie walki personalnej, zmiany sędziów, a nie usprawniają to, co właśnie Polacy oczekują.
Tym bardziej, że ta walka tak naprawdę już przybiera coraz bardziej poważne rozmiary, skoro już mamy do czynienia z kwestionowaniem działalności Sądu Najwyższego. No bo tak, z jednej strony prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska mówi, że Sąd Najwyższy nie miał takich kompetencji do tego, żeby wystąpić z takimi pytaniami. Podobnie zresztą jak prezydent. Prezydencki minister też mówi o tym wprost, że to postanowienie Sądu Najwyższego zostało wydane bez podstawy prawnej. No i a z drugiej strony mamy też nie mniej ostre i radykalne komentarze w tej sprawie, a gdzieś w tym tle całej tej dyskusji jest to, na czym wszystkim obywatelom powinno zależeć i, jak rozumiem, zależy.
Oczywiście, natomiast takie wzajemne obrzucanie się, jeżeli pani prezes z Trybunału Konstytucyjnego ocenia w ten sposób działania Sądu Najwyższego i za chwilę Sąd Najwyższy oceni działania Trybunału Konstytucyjnego, nie wpływa na budowanie autorytetu tych instytucji. Zresztą kolejna wypowiedź wiceprezesa pana Muszyńskiego, który w sposób taki, powiedzmy, nieelegancki to wszystko przedstawia i który notabene kandyduje do, jako kandydat do Sądu Najwyższego z funkcji wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Ale też to postanowienie Sądu Najwyższego też nie jest do końca takie super przekonujące. Mówię tutaj o takiej opinii laika, no bo kiedy powołujemy się na prawo dotyczące postanowienie czy odwołanie od decyzji ZUS-u dotyczącą ubezpieczenia, no a jednak tutaj mamy dosyć radykalne jakby zarzuty takie mocne, no to też pokazuje, że nie ma specjalnie chyba pomysłu na to, żeby jakoś tak skutecznie przeciwdziałać temu, co by próbuje zreformować sprawiedliwość.
Po pierwsze, jest trójpodział władzy, tak mnie uczono, że to jest gwarancją demokracji, gwarancją tego, że te władze nawzajem się kontrolują i nie zmieniają. I to jest dzisiaj zdaniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej zachwiane, bo przykład można przedstawić personalnie. To minister Ziobro jest przedstawicielem zarówno władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej jako członek rządu i władzy sądowniczej jako minister sprawiedliwości, które na przykład prezesi sądów podlegają mu, bo wymienił prezesów sądu i ta władza dzisiaj się miesza, a nie powinno...
Chociaż praktyka choćby europejska jest różna w tym względzie i polskie rozwiązania wcale nie są takie najbardziej radykalne.
Okej, jeżeli mówimy o pewnej praktyce, to powiedzmy system amerykański Sądu Najwyższego. Tam sędziowie sprawują swoją funkcję dożywotnio. Co komu przeszkadzało, żeby pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego dokończyła kadencję, która jest zapisana w Konstytucji i zapewne nikt by z obywateli nie miał nic przeciwko temu, że pani prezes kończy kadencję, odchodzi w glorii, a dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość tą nowelizacją skróciło, czyli wbrew Konstytucji, skróciło kadencję pani profesor Gelsdorf i od tego się zaczęła walka, już ja na bok wezmę walkę z Trybunałem Konstytucyjnym, ale z Sądem Najwyższym.
A nie współczuje pan prezydentowi Andrzejowi Dudzie? Dzisiaj... No bo on chyba znalazł się w tej sprawie w najtrudniejszym politycznym
prezydent położeniu. Prezydent Duda jest w najtrudniejszym położeniu, w jakim może się znaleźć. Notabene dzisiaj prezydent Duda nie wypowiedział się osobiście, to Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiła oświadczenie, to prezydencki minister przedstawia w imieniu, no oczywiście w imieniu, ale nie sam prezydent. I dzisiaj prezydent Duda, podejmując decyzję o powołaniu sędziów na wniosek KRS-u Sądu Najwyższego, będzie musiał podjąć decyzję chyba najważniejszą w jego tej kadencji. Dzisiaj akurat rocznica trzyletniej inauguracji funkcji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ tak, po pierwsze, Sąd Najwyższy skierował pytania prejudycjalne do instytucji unijnej, czyli Trybunału Sprawiedliwości. Ten Trybunał Sprawiedliwości, jeżeli uzna, że jest podstawa prawna, jest zgodność, bo dotyczy to na przykład wykładni prawa unijnego, no to wyda jakieś orzeczenie, a jeżeli prezydent...
No pytanie jeszcze, kiedy wyda to orzeczenie?
To mówi się o pół roku, prawda?
Chociaż różne są opinie, że to będzie... ten tryb, to może trwać pół roku, ale jeśli...
Jasne, tylko że Sąd Najwyższy w tym swoim postanowieniu zawiesił stosowanie tych przepisów dotyczących przejścia tych sędziów Sądu Najwyższego na stan spoczynku po 65 roku życia, więc dzisiaj prezydent czy zachowa się podobnie jak w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy, przypomnę, nie przyjął przysięgi tych wybranych wcześniej przez Sejm członków Trybunału, a dzisiaj no, czy po prostu powoła nowych sędziów Sądu Najwyższego. No to jest jego decyzja, która naprawdę współczuje z punktu widzenia i politycznego, i takiego prawniczego. Dotyczyć ona może takiej kwestii, że dzisiaj wbrew powiedzmy decyzji Trybunału, jaka ona będzie, nie wiemy, czy w ogóle będzie, może podjąć prezydent decyzję, co później będzie kolizją.
Zostawmy prezydenta i Prawo i Sprawiedliwość. Zajmijmy się jeszcze chwilę samym Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W sondażu CBOS sprzed miesiąca 7% poparcia i to właściwie jest takie utwierdzenie, bo te kolejne sondaże mówią o 6, 7, 8, 9% poparcia. Wynik więc powtarzalny, chociaż pokazuje z jednej strony, że Polacy stęsknili się za lewicą, ale chyba nie aż tak bardzo, jakby byście tego chcieli?
No, nasz elektorat jest, to wykazują badania, o tym wiemy, 60+, czyli te osoby, które są dzisiaj związane z tą wcześniejszą naszą historią, czyli Polską Ludową, bo oceniają, że wtedy te działania były dobre. My dzisiaj staramy się też rozszerzyć nasz elektorat o ludzi młodych, o ludzi, którzy dzisiaj wchodzą na rynek polityczny, ale na pewno ta tendencja, o której pan mówił, jest już tendencją stałą, a przypomnę, że badania, które robiliśmy na terenie województwa lubelskiego, to pokazały, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ma 9,8%, czyli jest to wynik niezły w kontekście wyborów samorządowych.
Niezły, ale nie na tyle dobry, żebyście wystawili własnego kandydata na prezydenta Lublina, stworzyli własną listę do Rady Miasta chociażby.
No tutaj akurat podjęliśmy taką decyzję, że wchodzimy w zaproponowany układ koalicyjny z prezydentem Żukiem i taka decyzja jest na tyle słuszna, bo dzisiaj uważamy, że prezydent Żuk jest dobrym gospodarzem, wykonuje swoje zadania prawidłowo, więc tutaj jego popieramy. Natomiast oczywiście...
Ale to nie jest tak, że daliście się trochę sprowadzić przez tą decyzję popierającą prezydenta Żuka do takiego konta, no bo jednak nie przypomnicie się tak za bardzo o tymi wyborami.
Ale to samo zrobiła Platforma Obywatelska w mieście Lublinie. Jeżeli mówimy o partii, to samo dzieje się w Białej Podlaskiej, to samo dzieje się w Puławach, to samo dzieje się w Zamościu. W Chełmie natomiast nasza kandydatka, która jest członkiem SLD, tworzy właśnie komitet, do których zaprasza pozostałe ugrupowania lewicowe, więc dzisiaj w kontekście nawet miast prezydenckich, 5 prezydenckich na Lubelszczyźnie, nasza pozycja jest taka, jaka jest.
W takim razie oczekujecie na decyzję o rozpoczęciu kampanii wyborczej, no, i do pracy.
Czekamy na decyzję premiera i do pracy.
Jacek Czerniak, przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję,
dziękuję
za rozmowę.
Bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.
Gość Radia Lublin.